A teraz posłuchamy głosu zza oceanu. Przy telefonie Maciej Rusiński, przewodniczący klubu Gazety Polskiej w Nowym Jorku i koordynator tychże klubów na jakąś część Ameryki, a może na całą Amerykę. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, witam wszystkich, dziękuję za zaproszenie.
Ależ nie ma problemu, szczyt NATO w Londynie to jest ten temat, który dzisiaj po południu wnet konsumujemy medialnie. Jakie są komentarze w amerykańskiej prasie, jak Biały Dom, jak Nowy Jork patrzy na Londyn?
Tak, zaiste. Szczyt NATO jest głównym tematem gazet przez ostatnie kilka dni. Można powiedzieć, że nawet przeważył nad tematem impeachmentu. Szczyt NATO, jeżeli mówiąc o reakcjach co do szczytu, należałoby rozdzielić na dwie rzeczy. Ogólny wydźwięk szczytu NATO, co udało się rzeczywiście osiągnąć podczas tego szczytu jako sojusz, jako ta organizacja, że tak powiem, i też polityczny wydźwięk tego wydarzenia. Więc jeżeli chodzi o sam szczyt NATO, można rzec, że zakończył się on sukcesem, a zwłaszcza dlatego, że w przebiegach do szczytu NATO obserwowaliśmy wiele tarć. Komentarze Macrona, pewne ultimatum Turcji, które dotyczyło Polski, no, które bardzo żywotnie dotyczyło Polski. Sądząc po końcowych deklaracjach szczytu NATO, te wszystkie problemy udało się w pewien sposób dożegnać. Sam szczyt nie był, powiedzmy, nie było założenia, że jest to jeden z fundamentalnych szczytów, na którym zapadną jakieś specjalne decyzje, ale udało się podtrzymać główne jakby wytyczne strategie co do wzmocnienia wschodniej flanki. Ale co jest mocno komentowane w Stanach Zjednoczonych, to fakt, że po raz pierwszy
zerwało nam połączenie z Maciejem Rusińskim z Nowego Jorku. Zobaczymy, czy uda nam się to połączenie uzyskać. Skończyłeś, Macieju, na słowach po raz pierwszy i wtedy po raz pierwszy cię zerwało, więc słuchamy dalej.
Tak, przepraszam, jakieś problemy na linii. Tak, co jest mocno komentowane w Stanach, to że po raz pierwszy w deklaracji końcowej szczytu NATO ujęto zagrożenie ze strony Chin. Więc o ile to ma duże znaczenie, to takie, że w pewnym sensie NATO jako sojusz, jako ta zbiorcza strategia państw atlantyckich wychodzi poza pewne spojrzenie czy określanie zagrożeń w ramach zimnej wojny. I to jest też, i to jest właśnie pewien sukces Stanów Zjednoczonych, bo to Stany Zjednoczone mocno parły na ten aspekt, by reszta krajów sojuszu zwracała większą uwagę na Chiny, które są, no, można powiedzieć, wyrastają na pewnego adwersarza Stanów Zjednoczonych.
A jeszcze kwestia z kontaktu z europejskimi sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Mam na myśli nie tych bardziej wiernych, tylko tych mniej wiernych, jak Francja czy Niemcy.
Właśnie. I tutaj można przejść jakby do zupełnie drugiego aspektu, innego wydźwięku szczytu NATO, jakim był ten polityczny aspekt. Administracja Stanów Zjednoczonych chciała przynajmniej w zamyśle użyć tego szczytu do przekierowania uwagi z problemów z wewnętrznej polityki, bardziej wizerunkowo pokazać prezydenta Trumpa rozmawiającego z przywódcami państw Europy. No tutaj pewne takie anegdotalne wydarzenia, które zaszły, pewne takie, można to określić, zgrzyty dyplomatyczne pomiędzy premierem Kanady, prezydentem Francji, no trochę jakby nie wyszło to w takim zamyśle, w jakim Trump czy jego ekipa oczekiwali tego. Mocno jest komentowany ten epizod, że Trump wyjechał ze szczytu jakby przedwcześnie, ucinając czy nie robiąc konferencji prasowej, końcowej konferencji prasowej, którą wcześniej miał zwyczaj robić, a poszło tutaj rzekomo o scenę w Pałacu Buckingham, gdzie premier Kanady ucinał jakiś komentarz na temat Trumpa. I rzeczywiście Trump odpłacił mu się publicznie, nazywając go dwulicowym. Więc no to było szeroko komentowane. Więc nie wyszło to może tak gładko, jak jeżeli chodzi o sam polityczny wizerunek na potrzeby polityki wewnętrznej, nie wyszło to może tak gładko tej ekipie Trumpa, jak zamierzali.
No to jeżeli już przy Trumpie jesteśmy, to zastanówmy się nad kampanią wyborczą. Tam w zasadzie główną namiętność budzi wizja impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. To jest, zdaje się, główna, jeżeli nie jedyna broń demokratów w tej kampanii.
Tak, powiedziałbym, nie jest to jedyna broń demokratów. Kampania wyborcza rządzi się swoją dynamiką. Ona już trwa na dobre. Przy czym temat impeachmentu jest świeży, jest to nośny temat i on będzie trwał przez jakiś czas. Net bardzo łatwo mogę dojść do wniosku, że sam temat impeachmentu nie jest na korzyść Donalda Trumpa. Będzie on pochłaniał energię i zasoby we wczesnych miesiącach przyszłego roku. Prawdopodobieństwo dokończenia impeachmentu, w sensie że doprowadziłby on do odwołania Trumpa, to jest takie prawdopodobieństwo jest znikome. Niemniej można się spodziewać, że temat będzie kontynuowany. I jest on dość mocno kontynuowany, bo teraz zapadają decyzje co do procedowania nad impeachmentem w niższej izbie, czyli w Izbie Reprezentantów. Właśnie pół godziny temu speaker tej izby, w której większość mają demokraci, ogłosiła, że Izba Reprezentantów przejdzie do spisania tak zwanych articles of impeachment, czyli oznacza to po prostu spisanie jakby zarzutów, nad którymi Izba Reprezentantów będzie głosowała. Wszystko wskazuje na to, że Republikanie przygotowują się już po prostu do obrony prezydenta w wyższej izbie, czyli w Senacie, gdzie z kolei Republikanie mają większość.
A w ogóle jest realna wizja, żeby ta procedura impeachmentu wyszła z takiego publicystycznego, politycznego etapu na realny etap, który by zagroził ciągłości władzy Donalda Trumpa nad Stanami Zjednoczonymi?
Więc im dłużej przyglądamy się temu procesowi, to prawdopodobieństwo wydaje się tym bardziej mniejsze. W tej chwili Republikanie zjednoczyli się w swoim stanowisku przy obronie prezydenta Trumpa. Z kolei demokraci, można powiedzieć, po liniach partyjnych prą do kontynuowania procesu impeachmentu i próby wprowadzenia go w kolejne etapy. Więc można rzec, że rozbija się to bardzo, bardzo, bardzo jasno po liniach partyjnych. Zakładając taki rozwój tej sytuacji, szanse na pełne przeprowadzenie tego impeachmentu, czyli jakby doprowadzenie go do końca, są znikome. Procedura wygląda w ten sposób, że jeżeli głosowanie w niższej izbie, w Izbie Reprezentantów nad impeachmentem przejdzie, i jest duże prawdopodobieństwo, że ono przejdzie, biorąc pod uwagę większość zwyczajną demokratów, Izby Reprezentantów. Przechodzi ona do Senatu. W Senacie oznaczałoby to następnie tak zwaną rozprawę, która w swojej formule przypomina poniekąd rozprawę sądową, gdzie obydwie strony mają, gdzie obydwie strony argumentują, czyli linia obrony i linia oskarżenia, ale ostatecznie procedura impeachmentu wymaga przegłosowania czy odwołania danego urzędnika głosami 2/3 w Senacie, więc to wydaje się mało prawdopodobne, by prezydent Trump został odwołany w ten sposób, biorąc pod uwagę podział głosów i zapatrywanie na tą kwestię stricte, można powiedzieć, po liniach partyjnych.
Powiedział Maciej Rusiński, przewodniczący klubu SD Polskiej w Nowym Jorku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.